Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji opowiemy o formacji w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W ubiegłym tygodniu zakończył się rok formacyjny w tym miejscu. Przygotowujących się tam przez ostatnie miesiące 22 misjonarzy po krótkich stażach językowych w krajach Europy Zachodniej wyjedzie m.in. do Boliwii, Jamajki i Kamerunu. W trakcie uroczystej mszy świętej przewodniczący Komisji do Spraw Misji Konferencji Episkopatu Polski biskup Wiktor Skworc przypomniał, że ostatecznie pierwszym ewangelizatorem jest Duch Święty.
Nie można głosić Ewangelii gdziekolwiek, także, a może przede wszystkim w krajach misyjnych, bez miłości tych, którym się głosi. Warunkiem takiego właśnie głoszenia jest poddanie się działaniu Ducha Świętego, bo On ma nas kształtować, upodobnić do Chrystusa i pamiętajmy, że ostatecznie On jest tym pierwszym ewangelizatorem. Duch Święty by nas prowadzi, by was także tutaj do tego miejsca zaprowadzi.
Biskup Skworc zachęcał także misjonarzy, aby czerpiąc wzór z Maryi, która jest pierwszą głosicielką Ewangelii, noszącą w sobie odwieczne słowo Ojca, nieśli światu Jezusa.
Pragnę wam życzyć, abyście zawsze mogli nieść poprzez waszą misyjną posługę Jezusa Chrystusa, żebyście mogli Jego wnosić do tych społeczności, gdzie będziecie głosili Ewangelię, Jego samego, Jego błogosławieństwo i żebyście sami stawali się błogosławieństwem dla wszystkich powierzonych waszej misyjnej posłudze.
Hierarcha przypomniał absolwentom, że drzwi Centrum Formacji Misyjnej stoją przed nimi zawsze otworem.
Pamiętajcie, że to jest ważne. Zawsze macie tu prawo pobytu, zawsze tu możecie przybyć, odpocząć. Niech ten dom także będzie skałą schronienia, jakby takie były sytuacje. Przyjeżdżajcie nie tylko na spotkania misjonarzy, ale przy każdej innej okazji. Korzystajcie z gościny tego domu, bo to jest właśnie wasz dom. Dom polskich misjonarzy prowadzony przez Kościół, który jest w Polsce.
Tegoroczni absolwenci mieli już możliwość nauki w wyremontowanym budynku Centrum Formacji Misyjnej. Jednak jak podkreśla jego dyrektor ksiądz Janusz Paciorek, prawdziwy dom tworzą ludzie, czego można było doświadczyć przez ostatnie miesiące.
Cieszę się bardzo, że w tym roku nasz dom był domem. Bo rzeczywiście można było odczuć wiele życzliwości, wiele zrozumienia i wiele takiego poświęcenia dla wspólnej sprawy, dlatego żeby nam wszystkim dobrze się żyło tutaj, żebyśmy się dobrze czuli, a przede wszystkim, żeby jak najwięcej wykorzystać czas na dobre przygotowanie się do misji.
Przygotowania do pracy na misjach trwają około 8 miesięcy. Obejmują one studia misjologiczne, językowe i formację duchową. Przyszli misjonarze kształcą się m.in. w dziedzinie historii misji, kultury i wierzeń oraz medycyny tropikalnej. Jak to wygląda w praktyce? Posłuchajmy.
Siostra Anna, Elżbietanka.
Ksiądz Łukasz, Szweda, z diecezji bielsko-żywieckiej.
Kiedy po raz pierwszy rozmawiałam z tymi, którzy rozpoczynali ten kurs, byli zestresowani, do końca nie wiedzieli, co ich czekało. Jakie są wasze wrażenia, kiedy kończycie?
Myślę, że ten czas był bardzo dla nas potrzebny, był to czas owocny, chociaż owoce musimy poczekać, zobaczymy. Ale na pewno był to czas, który przygotował nas na wyjazd do tego, aby bardziej poznać kulturę naszych krajów, do których się wybieramy, oczywiście język, a nade wszystko było wiele możliwości do tego, by zgłębić naszą siłę duchową, aby się wzmocnić i myślę, że bardziej sobie uświadomić, do czego jesteśmy powołani i jak to realizować.
Ten rok był jakiś dla mnie takim czasem odpoczynku. Ogromną przyjemność sprawiało mi znowu bycie uczniem na lektoratach. 13 lat uczyłem w szkole i to jest niezwykła przyjemność znowu być uczonym, a nie uczącym. No jakoś człowiek dopiero otworzył się tak naprawdę na problematykę misyjną. Nie pamiętam zupełnie wykładów z misjologii z seminarium. Zupełnie zmieniłem też przez ten rok myślenie o misjach. Myślę z takiego popularnego na, mam nadzieję, głębsze, ale na pewno inaczej myślę dzisiaj o misjach, o krajach misyjnych. Zresztą trudno mówić w ogóle o misjach razem, w wszystkich misjach. Trzeba by mówić o misjach w każdym konkretnym kraju, a nawet jeśli chodzi o kraj, trzeba by mówić w każdym rejonie. Wygląda to zupełnie inaczej. Myślę, że każdy z nas jakoś pogłębił motywację. Na pewno jakoś na nowo doświadczył rzeczywiście powszechności Kościoła. To jest piękne.
Myślałem o misjach przed przybyciem tu do centrum formacji, że chodzi o ten lęk, taka obawa oczywiście. Samo podjęcie decyzji na pewno nie jest łatwe, ale też nie chcę się rozczulać tutaj nad sobą, bo nic nie jest łatwe. Żadna decyzja w życiu nie jest łatwa. Ale tak sobie myślałem zawsze, no będąc na mszy, czy gdzieś przez chwilę adorując Jezusa, myślę, no przecież ten Pan Jezus jest wszędzie taki sam, nie? Tak samo jak my tu mamy w Polsce tą hostię świętą, jest tam Jezus pod postacią chleba, tak samo gdzie indziej. Także to też gdzieś tak myślałem, no przecież czy tu jestem, czy tam jakoś, to mi też ta myśl, że Jezus jest wszędzie taki sam i że jest obecny, powiedzmy gdzieś tam pomogła, też jakoś tak dodała odwagi, otuchy, żeby jednak podjąć to wyzwanie. To też jest czas, powiedzmy, my jako księża fidei doniści tutaj podpisujemy pewne kontrakty. Oczywiście nikt z nas nie wie, jak to będzie, ale my jesteśmy dalej księżmi konkretnego kościoła lokalnego tutaj w Polsce po wypełnieniu misji swojej. Wracamy, także to też jest takie psychiczne, powiedzmy, gdzieś tam zabezpieczenie, no że nie jest tak, że jadę, już nie wrócę i jadę w ciemno gdzieś, tylko zostajemy posłani przez konkretny kościół i na jakiś określony czas. Oczywiście, no nie mamy tutaj, przynajmniej ja nie mam tutaj biletu z powrotem kupionego już, ale no nie wiem, jak to będzie, nie? Tylko czuję się spokojny, że kościół posyła na pewien czas, chcę wypełnić misję, którą czuję w sercu, przy wsparciu całego kościoła lokalnego, swojego biskupa, wspólnoty wiernych. Chcę wypełnić to zadanie. Ja miałem taką okazję gdzieś tam w czasie urlopu mojego odwiedzić teren misyjny w Boliwii, tam gdzie jadę. Jest tam ogromna potrzeba, także też sobie pomyślałem, dlaczego nie wspomóc kościoła. Biskup mówi, popatrz, was tutaj, ja mówię o mieście Opole, jest około gdzieś 200 księży w samym mieście Opolu, a tam ja mam w całej diecezji, która jest tak jak 1/3 Polski, jeżeli chodzi o obszar, no mam 20 księży, nie? Mówi, no popatrz, przyjedź, wspomóż nas chociażby na jakiś czas, na parę lat. Także to też gdzieś, powiedzmy, we mnie dojrzewało, że trzeba podzielić się też darem wiary.
Co było dla was takim pierwszym szokiem, którego doświadczyliście tutaj?
Na szok dopiero czekamy. Mówią nam to, będzie kulturowy, językowy, także jesteśmy przygotowani na szok. Żadnych szoków nie było, przynajmniej dla mnie. Myślę, że bardzo piękne jest doświadczenie różnorodności osób, doświadczenia znowu. Kiedyś powiedziałem tutaj w centrum na kazaniu, bo głosiliśmy kazania księża w czasie codziennych mszy świętych. Mówiłem, że nam dany jest drugi taki czas narzeczeństwa, że kiedyś był tam przed święceniem, że to drugi czas narzeczeństwa, że to, gdzie jedziemy, to taka narzeczona, która nas z jednej strony fascynuje, z drugiej strony przeraża. Także dzisiaj wyjeżdżając mamy wrażenie, że kończy się taki czas. Bardzo fajny i pełen emocji, ale też jakichś tam mini lęków, ale wszystko jakoś gdzieś. Zakończyliśmy ten kurs formacyjny pielgrzymką do Wilna, do miejsc związanych z siostrą Faustyną, z błogosławionym Michałem Sopoćko i myślę, że takim podsumowaniem tych wszystkich myśli, również lęków, no to są te słowa Jezu, ufam Tobie, które jak stają się mottem, no to chcemy, żeby takie były. Przynajmniej ja tak jakoś bardzo tymi słowami staram się żyć. A jak się ufa, to się człowiek nie boi ani nie przeżywa szoków. Przyjmuje rzeczywistość taka, jaka jest i stara się coś w nią wnieść pozytywnego. No myślę, że właśnie ten Jezus też, właśnie siostra nam mówiła w Wilnie, wychodzi z ciemności, ten na obrazie Jezu, ufam Tobie. No właśnie, że nie ma się co przerażać ciemnościami, bo idziemy z tym, który ma światło. No i właśnie to nie w sobie, tą jakąś siłę szukamy, no tylko chyba w Chrystusie, bo bez Niego to rzeczywiście byłby wyłącznie lęk. A tak, to jest, myślę, spokój.
Wspomniał ksiądz o doświadczeniu wspólnoty. Jak udało się to przełożyć na to doświadczenie później misyjne?
Mogę tylko się domyślać, bo wyobrażać sobie to, co może być, albo jakoś może korzystać z tego, co inni się dzielili, ale tutaj w centrum o tyle jest to ciekawe, że każdy z nas, dopóki tutaj nie przyszedł, troszkę inaczej w innych wspólnotach żył. Myślę, dla mnie jako siostry zakonnej to w ogóle było bardzo duże doświadczenie, jakoś można tak powiedzieć. Mieszkanie 24 na dobę z kapłanami, z osobami świeckimi, tworzenie tak różnorodnej wspólnoty i doświadczenie tego, że nawet w jednym kraju kraju jesteśmy tak bardzo różni, chociażby ze względu na to, że jesteśmy, nie wiem, różnych terenów, z różnych diecezji, no a już w ogóle całkiem, że jesteśmy kobietami i mężczyznami. Także myślę, że na misjach będzie to chyba częstsze też doświadczenie, że te wspólnoty będą bardziej zróżnicowane, nie będą ograniczone tylko do tego, że ja będę tylko we wspólnocie zakonnej, czy księża będą tylko oby mieli wspólnotę kapłańską, ale wiadomo, że w warunkach misyjnych różnie to jest, często księża są sami. Także myślę, że na pewno to takie z życia codziennego też nauka tutaj, to życie razem jest też jakimś przygotowaniem do wyjazdu na misję.
Jeżeli chodzi o wspólnoty, to ja bym tutaj chciał też włączyć odkrywanie na nowo też potrzeby konkretnej modlitwy, czasu adoracji, że to jest jednak też najważniejsze, nie, że wszyscy gromadzimy się na modlitwie, że był ten czas, konkretny program dnia, to jest też wspólnota, to czyni wspólnotę, nie? Był czas na modlitwę, na wspólne wykłady, był dla mnie, był też czas, gdzieś tam Warszawa jest pięknym miastem, w końcu jesteśmy w stolicy, także też można było kulturalnie się rozwinąć. Myślę, że też jeżeli chodzi o ten aspekt, to będziemy tęsknić, bo nie wiadomo gdzie tam, w jakich innych miejscowościach, większych czy mniejszych wylądujemy. Także to doświadczenie wspólnoty gdzieś nosimy. Właśnie też jak siostra Anna powiedziała, to wszystko gdzieś zaowocuje na pewno. A często tak jest, no właśnie, że docenimy to. No i tak musi być już, kiedy się rozjedziemy i zatęsknimy, nie? To też będzie takie doświadczenie wspólnoty, za które dziękuję. Nie jesteśmy wspólnotą idealną, ale to właśnie jest taka normalność i taka normalna wspólnota tutaj była.
En lui est lumière et bonté.
było najważniejsze z waszego punktu widzenia, na przykład z tego czasu spotkania z misjonarzami, którzy co jakiś czas pojawiali się tutaj?
Konkretni ludzie, nie no, przyjechał jakiś tam Daniel, Łukasz gdzieś tam z Boliwii, czy z Kamerunu, czy skądś, konkretny człowiek, który też przed nami tutaj był w tym domu, też miał swoje jakieś tam obawy, pojechał, przyjechał uśmiechnięty, przyjechał, podzieli się doświadczeniem, także trudnym, nie, takie bardzo normalne, nie, że ten świat jest szerzej, można na niego spojrzeć. Także no to jest takie fajne, nie? Powiedzmy też dużo korzystamy, na przykład o taki dar i powiedzmy łaskę wyjazdu, zmiany środowiska, języka, klimatu, mentalności, w ogóle życia. To jest jakby, tak sobie też myślałem, to jest nowe życie po prostu. Żaden taki człowiek w rodzinie, ojciec, matka czy ktoś sobie nie może pozwolić na takie coś. My po prostu mamy taką nową młodość, przeżywamy całkowicie nowe życie. Także to też jest taki dar dla mnie, że mogę rozpocząć mimo swojej starości już, może młodszej starości, już mogę rozpocząć coś zupełnie nowego, co jest piękne i co każe mi też złamać pewne struktury, jakieś skostnienia i na nowo żyć, nie? Pięknie. Także to jest dla mnie też piękne. Ci misjonarze właśnie też dali takie świadectwo takiego nowego entuzjazmu życia, aby to się stało.
Mnie przy wielu spotkaniach z misjonarzami zawsze bardzo poruszała i dotykała ich niezwykła ufność i zawierzenie Panu Bogu, bo jednak my, jak tutaj jesteśmy, tak poniekąd myślę, że kalkulujemy, a czy damy radę, a czy wystarczy, a czy mamy jakieś zabezpieczenia, czy przyjedziemy, nie wiem, nic nie będzie i jak my to sobie poradzimy. A misjonarze, którzy tu przyjeżdżają, no są tacy jak my, prawda? Są również ludźmi, są również stąd i też mają swoje słabości i też mieli pewnie jakieś tam obawy, ale potrafią niezwykle zaufać Panu Bogu i opowiadają, dzielą się niezwykłym doświadczeniem tej opatrzności Bożej. Tego, jak te nasze troski, te obawy z biegiem czasu przestają tak nas jakoś tak paraliżować, czy może nawet przestają, wręcz nie, może znikają, bo uczą się żyć. Pan Bóg jakoś się zatroszczy o to. My to często tak mówimy, może czasami to brzmi jak slogan, Pan Bóg się zatroszczy, Pan Bóg powołał, to Pan Bóg pomoże i w ogóle. Ale jak oni przyjeżdżają i się dzielą, to staje się takie rzeczywiste, takie realne. Bo to jest teraz ktoś, kto teraz, nie wiem, tydzień temu gdzieś tam był na innym kontynencie i opowiada, wiecie co, tydzień temu, nie wiem, nie miałem pieniędzy, budowałem kaplicę, na następny dzień ktoś mi na konto przysłał pieniądze. A dzień wcześniej ostatnie pieniądze wydałem, żeby pomóc jakiemuś dziecku. I to jest ktoś, kto teraz przyjeżdża i tydzień temu coś takiego się wydarzyło. I często oni mówią, żeby nie dać się temu paraliżować, że nie wiemy, co zrobić, że jesteśmy za słabi, że nie mamy środków, że nie będziemy wiedzieli, jak się wysłowić, bo Pan Bóg posługuje się słabymi narzędziami i musimy o tym pamiętać i wybiera nie wiadomo jakich rosów, tylko właśnie chodzi o to zaufanie i myślę, że to doświadczenie, to dzielenie się misjonarzy tym zaufaniem, zawierzeniem, to było dla mnie najbardziej poruszające i chyba na długo mi zapadnie, no i mam nadzieję, że sama też tak będę potrafiła żyć.
Oprócz tych wszystkich pięknych rzeczy, ja powiem szczerze, w tych spotkaniach z różnymi misjonarzami, nawet to taka moja myśl, że trzeba się modlić i trzeba jakoś dbać o kontakt z ludźmi również tutaj. Myślę, że trzeba uważać, żeby jakoś nie zdziwaczyć. Myślę, że nieraz misjonarz skazany jakby na siebie, odpowiadający tak naprawdę przed Panem Bogiem i przed sobą za to, co robi, chciałbym zawsze mieć wewnętrzną pewność, że dalej jestem w Kościele katolickim, że prowadzę moją wspólnotę po katolicku, tą misyjną, że nie jest to jakiś mój tylko indywidualizm. Myślę, że to jest szalenie istotne i to jakoś w tych spotkaniach zawsze mi się narzucało, że jest konieczny kontakt z innymi księżmi, myślę, że również z księżmi, z którymi tu jestem, w centrum formacji, jakaś taka wzajemna wymiana, żeby się gdzieś nie zamknąć, no bo jednak człowiek przesiąka środowiskiem, w którym jest. Można przesiąkać czymś dobrym, ale również można przesiąkać czymś złym. I myślę, że o tym ciągle myślałem w tych spotkaniach, jak ważny jest kontakt z innymi poza tym środowiskiem, którym się będzie poniekąd w jakiś tam sposób zamkniętym, żeby właśnie w tych rozmowach weryfikować własne pomysły duszpasterskie, własne pewne rozwiązania. Wiele razy nam tutaj mówiono na wykładach, że nieraz misjonarz musi poruszać się po jakichś takich różnych granicach, które nie są łatwe, w jakiś sposób docierając do ludzi, a jednocześnie będąc wiernym nauczaniu Kościoła.
Już niebawem wyjedziecie poza granice naszego kraju. Najpierw do Europy Zachodniej, a później już docelowo do państw, gdzie będziecie posługiwać. Jak to będzie wyglądało?
Tak, niebawem wyjeżdżam jeszcze na staż językowy do Hiszpanii 6 lipca. On potrwa 3 miesiące. W październiku wracam i później już wylatuję do właśnie Ameryki Południowej, do Boliwii, do Concepcion, to jest koło miasta Santa Cruz, gdzieś 300 kilometrów do tropiku. Także będzie wiosna, tam się rozpocznie wiosna, soczysta, zielona, piękna wiosna, początkiem października, kiedy tu w Polsce rozpoczynamy zimę. Także staż w Hiszpanii to też ważny czas, żeby jeszcze gdzieś tam sprawdzić się w języku, douczyć się tego języka, na ile będziemy mogli. Będziemy tam posługiwać w parafiach, jako wikarzy i później w świat, nie?
Ja z kolei od razu bezpośrednio lecę już do Ameryki Południowej 27 lipca do Boliwii, dokładnie do Sucre, w przeciwieństwie do księdza, raczej to jest teren górzysty. I tam na miejscu jeszcze będzie dodatkowy kurs języka hiszpańskiego. I myślę, że od razu będziemy się jakoś tam się starała aklimatyzować i myślę, że to zderzenie od razu z rzeczywistością i z ludźmi to chyba jest najlepszy sposób. Im szybciej, tym lepiej, żeby się nie rozmyślić.
Ja też na pół roku jadę jeszcze do Anglii. Zobaczymy, jak się to wszystko poukłada. W styczniu prawdopodobnie będę wylatywał do diecezji Montego Bay na Jamajce. Projekt jest taki, że przez krótki czas mam być z drugim księdzem z Polski, który 2 lata temu był w centrum, z jedynym Polakiem na razie w tej diecezji. Zresztą to malutka diecezja, bo jest tylko 13 księży z 10 krajów. Więc taki miks. Trochę mam obawy, bo aktualnie nie ma księdza biskupa w diecezji, bo został przeniesiony do diecezji sąsiedniej, do stolicy, został arcybiskupem w stolicy Jamajki, w Kingston. Obecnie diecezja nie ma biskupa, więc może być jeszcze różnie, ale jestem otwarty na wszystkie ewentualności, wszystko się zmienia. Ja przychodząc do centrum miałem jechać do diecezji Fairbanks na Alasce, w końcu jadę na Jamajkę, a gdzie jeszcze wyląduję, to się zobaczy.
A ja przypomnę, że naszymi gośćmi byli
ksiądz Łukasz Szweda,
ksiądz Piotr Wojtala,
siostra Anna Elżbietanka. Oczywiście polecamy się modlitwie.
Aby Duch Święty sprawił, że wiele osób w naszych wspólnotach pójdzie za głosem powołania misyjnego i będzie gotowych całkowicie poświęcić się szerzeniu Królestwa Bożego. Karty Ewangelii wskazują na tajemnicze, a zarazem mocne działanie Ducha Świętego, zarówno w osobie Jezusa Chrystusa, jak i w Jego uczniach. Syn Boży jest namaszczony Duchem Świętym i realizuje zbawczy plan Ojca. Ten sam Duch Święty jest dany apostołom, którzy z ludzi zastraszonych stają się głosicielami dobrej nowiny, idą mocniej Jego prawdą i miłością. Współcześnie ten sam Duch Święty udziela się człowiekowi światłem i siłą, aby zdolny był odpowiedzieć najwyższemu swemu powołaniu. Duch Święty działa tam, gdzie chce i kiedy chce. Spójrzmy choć na jeden przykład takiego działania. O swojej drodze powołania opowiada siostra Franciszka z Chin. Pochodzę z małej wioski położonej około 400 km na południe od Pekinu. Moja rodzina jest katolicka. Mama na krótko przed ślubem przyjęła chrzest święty. Rodzice zaplanowali mi drogę życia małżeńskiego, wyznaczając mi partnera. Taki był zwyczaj praktykowany przez wszystkie pokolenia, choć wtedy, kiedy przeżywałam swoją młodość, prawo świeckie zakazywało tej praktyki. Jednak na wioskach ludzie nadal w ten sposób podchodzili do życia swoich dzieci. W moim przypadku zostały nawet już przekazane tradycyjne dary od rodziny przyszłego mojego męża, które potem musiano zwrócić. Kiedy skończyłam gimnazjum, miałam wiele marzeń, ale życie pokazywało, że nic z tego nie może być zrealizowane. Wróciłam do domu, by pomagać i pracować w polu. Wtedy przeżyłam prawdziwą duchową noc, bez nadziei i światła. Bez sensu w życiu, bo nie ciągnęło mnie do małżeństwa, a innego celu nie znałam. Wtedy pojawiła się w naszej wiosce pewna kobieta. Dowiedziałam się, że jest mamą księdza. Ona zaczęła nam udzielać katechezy, która przypadła mi bardzo do serca. Zachęciła mnie do czytania Pisma Świętego. Z coraz większym zapałem zaczęłam poznawać Jezusa Chrystusa i Jego miłość do mnie. To, że oddał On swoje życie na krzyżu za moje grzechy, było dla mnie niesamowicie wzruszające. Ta Jego wielka miłość do mnie wzbudziła we mnie pragnienie, potrzeby wynagrodzenia Mu tego. Co ja mogę dać Jezusowi? Zaczęłam pytać. Jedynie samą siebie, całe swoje życie. I tak zrodziło się pragnienie odpowiedzi na tę miłość. Wyraźny krok w kierunku powołania zakonnego. Byłam w trakcie poszukiwania pracy. Dostałam ją w szpitalu prowadzonym przez siostry zakonne. Pracowałam 6 lat. Wtedy poprosiłam o przyjęcie do Zgromadzenia Ducha Świętego Pocieszyciela. W ten sposób zostałam siostrą zakonną. Obecnie spełniają się moje marzenia. Oddałam siebie Panu Jezusowi, a On spełnia moje marzenia. Na przykład, nigdy wcześniej nie myślałam o tym, że będę mogła kiedykolwiek wyjechać z Chin i studiować w Polsce. Teraz mogę poznawać Jezusa, studiując teologię, by potem innym ludziom o Nim opowiadać. Boli mnie to, że tak mało ludzi w Chinach zna Jezusa. Chcę im o Nim opowiadać. Widząc, jak Duch Święty działa w sercach poszukujących prawdy i sensu życia, prośmy Go w intencji ludzi młodych. Módlmy się więc w czerwcu, aby Bóg przez działanie Ducha Świętego wzbudzał w sercach młodych pragnienie odpowiadania na miłość Bożą oraz chęć służby dla szerzenia Jego Królestwa.
Uroczystość zesłania Ducha Świętego to początek misji Kościoła. W niektórych wspólnotach jest obchodzony jako dzień cierpienia w intencji misji. Jak napisał Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio, zbawcza wartość każdego cierpienia, przyjętego i ofiarowanego Bogu z miłością, wypływa z ofiary Chrystusa, który wzywa członków swego ciała mistycznego do współudziału w swych udrękach. W związku z tym papież zachęcał, aby ofiarowywać Bogu przeżywane cierpienia za misjonarzy. Jak podkreślił, przez taką ofiarę chorzy stają się również misjonarzami. W duchu dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II będzie przeżywane w tym roku wakacyjne spotkanie polskich misjonarzy. Zjazd odbędzie się w dniach od 14 do 17 czerwca w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Jak zaznacza ksiądz dr Tomasz Atłas, dyrektor papieskich dzieł misyjnych i delegat do spraw misjonarzy, wakacyjne spotkanie to wielkie święto, w czasie którego jest okazja, aby bliżej poznać i wymienić się doświadczeniem.
Spotykając zazwyczaj ponad 100 misjonarzy przyjeżdżających z kilkudziesięciu krajów misyjnych, gdzie pracują, możemy zobaczyć, że mimo tego, iż niejednokrotnie pracują w trudnych warunkach, w sytuacji kościoła prześladowanego, mimo że te społeczności, wśród których się znaleźli i gdzie realizują swoje misyjne powołania, nie są najbogatsze, to jednak ci ludzie są ciągle pełni energii, entuzjazmu, nowych pomysłów, szukają nowych metod, co jeszcze mogliby zrobić, żeby nieść Ewangelię, żeby świadczyć o Chrystusie.
Tegoroczny zjazd będzie przeżywany w duchu dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II.
Chcemy przeżywać te 4 dni wspólnego świętowania w duchu dziękczynienia za Jana Pawła, a także wspominania jego fantastycznego pontyfikatu. Pomoże nam w tym osobisty świadek świętości Jana Pawła II. Będzie naszym gościem ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, niegdyś sekretarz ojca świętego Jana Pawła. Będziemy też mogli obejrzeć film Jan Paweł II. Szukałem Was o współczesnym spojrzeniu na stolicę apostolską, na jej działalność. Opowie nam również zacny gość, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w naszym kraju.
Na misjach pracuje ponad 2150 polskich misjonarzy. Największa ich liczba posługuje w Afryce i Ameryce Południowej. Jak zaznacza ksiądz Atłas, dziś największym wyzwaniem jest dla nich wierność swojemu misyjnemu powołaniu. Wszyscy, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła, który jest ze swej natury misyjny, mogą skorzystać ze Szkoły Animatora Misyjnego pierwszego stopnia. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach od 26 do 29 czerwca w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Celem szkoły jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat papieskich dzieł misyjnych, misji oraz animacji misyjnej, podkreśla Elżbieta Polkowska.
Będziemy mówić o formach działalności, sposobach dzieła misyjnego dzieci, dzieła rozkrzewiania wiary, o tym, jak zaangażować młodzież w ogóle w dzieło misyjne Kościoła. Będziemy mówić o tym, co chorzy mogą zrobić dla misji. Będziemy przedstawiać nasze materiały, którymi dysponujemy, w jaki sposób je wykorzystać w ciągu całego roku. Będzie atrakcja szczególnie dla osób spoza Warszawy, spacer po Starówce śladami Chopina, będzie pielgrzymka do grobu błogosławionego księdza Popiełuszki.
Jak zaznacza Elżbieta Polkowska, podczas samu jest także możliwość nawiązania przyjaźni oraz twórczych kontaktów z ludźmi zaangażowanymi dla misji.
Będą wieczorki pogodne, już taką tradycją szkoła animatorów misyjnych są bajki z różnych kontynentów. Uczestnicy szkoły przebierają się za różne postacie. Taka forma teatru, żeby się wzajemnie poznać, bo w ogóle bardzo ważne jest w tych szkołach, że zdobywamy nowych współpracowników misji. I to pomaga nawiązać też więzy między sobą, między animatorami, żeby oni później mogli mieć ze sobą kontakt. Zżywają się poprzez takie wspólne prace, poprzez wspólne dekoracje, przygotowanie modlitwy, bo też jest taki podział na grupy, które są odpowiedzialne za różne zadania i to osoby się zżywają wtedy.
Pierwsza szkoła animatorów misyjnych miała miejsce w 1997 roku. Na stałe znalazła się w kalendarzu papieskich dzieł misyjnych od 2002 roku. Przez pierwsze 2 lata organizowano pierwszy stopień, a w trzecim uczestnicy z 2 poprzednich lat brali udział w 2. stopniu. Tradycyjnie pod koniec czerwca odbędzie się ogólnopolskie sympozjum misyjne kleryków, organizowane przez papieskie dzieła misyjne w Polsce. Gromadzi ono alumnów z diecezji oraz zakonnych seminariów duchownych z całej Polski. W tym roku rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 3 lipca. Miejscem zjazdu będzie Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa już za 2 tygodnie.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.